dotknij nas tak jak wiatr, zmęczonemu siłę daj, w mocy Twej stwarzaj nas, miłość Ojca ześlij nam.
Rozważamy część trzecią katechizmu Kościoła katolickiego zatytułowaną Życie w Chrystusie, dział drugi, 10 przykazań, rozdział pierwszy. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Artykuł pierwszy to pierwsze przykazanie i podpunkt drugi. Jemu samemu służyć będziesz. A oto treść tego drugiego podpunktu. Teologalne cnoty, wiara, nadzieja i miłość kształtują i ożywiają cnoty moralne. Tak więc miłość skłania nas do sprawiedliwego oddawania Bogu tego, do czego jesteśmy zobowiązani jako stworzenia. Cnota religijności uzdalnia nas do takiej postawy. Adoracja. Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i za Zbawiciela, za Pana i Władcę wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną miłość. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz, czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza w 4 rozdziale. Mówi Jezus, powołując się na Księgę Powtórzonego Prawa. Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać nicość stworzenia, które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza wychwalać Go, wywyższać Go i uniżać samego siebie, podobnie jak Maryja w Magnifikat, wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że święte jest Jego imię. Adoracja jedynego Boga wyzwala człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i od bałwochwalstwa świata. Akt wiary, nadziei i miłości, które nakazuje pierwsze przykazanie, wyrażają się w modlitwie. Wzniesienie ducha do Boga jest wyrazem naszej adoracji Boga. W modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej i błagalnej. Modlitwa jest niezbędnym warunkiem posłuszeństwa przykazaniom Bożym. Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać, czytamy w 18 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Ofiara. Jest rzeczą słuszną składać Bogu ofiary na znak uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i komunii z Nim. Prawdziwą ofiarą jest każde dzieło, które przyczynia się do połączenia nas świętą komunią z Bogiem, dzięki któremu możemy być naprawdę szczęśliwymi. Ofiara zewnętrzna, by była prawdziwa, powinna być wyrazem ofiary duchowej. Moją ofiarą jest duch skruszony, czytamy w Psalmie 51. Prorocy Starego Przymierza często piętnowali ofiary składane bez zaangażowania wewnętrznego lub niepołączone z miłością bliźniego. Jezus przypomina słowo proroka Ozeasza, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 9 i 12 rozdziale. Jedyną doskonałą ofiarą jest ta, którą Chrystus złożył na krzyżu w całkowitym oddaniu się miłości Ojca i dla naszego zbawienia. Łącząc się z Jego ofiarą, możemy nasze życie uczynić ofiarą dla Boga. Przyrzeczenia i śluby. W wielu sytuacjach chrześcijanin jest wzywany do składania przyrzeczeń Bogu. Zawierają je chrzest, bierzmowanie, małżeństwo i święcenia. Chrześcijanin z osobistej pobożności może też przyrzec Bogu określony czyn, modlitwę, jałmużnę, pielgrzymkę itd. Wierność przyrzeczeniom złożonym Bogu jest przejawem szacunku należnego boskiemu majestatowi i miłości wobec wiernego Boga. Ślub to jest świadomą i dobrowolną obietnicą uczynioną Bogu, mającą za przedmiot dobro możliwe i lepsze. Należy wypełniać z pobudek cnoty religijności. Czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego w kanonie 1191, paragraf 1. Ślub jest aktem pobożności, w którym chrześcijanin poświęca siebie samego Bogu lub obiecuje mu dobry czyn. Wypełniając śluby, oddaje się więc Bogu to, co zostało mu przyrzeczone i poświęcone. Dzieje apostolskie ukazują nam świętego Pawła zatroskanego o wypełnienie ślubów, które złożył Bogu. Kościół uznaje szczególną wartość ślubów praktykowania rad ewangelicznych. Kościół jako matka cieszy się, że w jego łonie znajdują się liczni mężczyźni i kobiety, którzy dokładniej naśladując wyniszczenie Zbawiciela i wyraźniej je uznają, przyjmując ubóstwo w wolności dzieci Bożych i wyrzekając się własnej woli, poddają się oni mianowicie człowiekowi ze względu na Boga. W sprawie doskonałości ponad miarę przykazania, aby w pełniejszy sposób upodobnić się do posłusznego Chrystusa. To Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium numer 42. W pewnych przypadkach Kościół może dla słusznych przyczyn zwolnić ze ślubów i przyrzeczeń. Społeczny obowiązek religijny i prawo do wolności religijnej. Wszyscy ludzie są zobowiązani, zwłaszcza w tym, co odnosi się do Boga i Jego Kościoła, do poszukiwania prawdy, a poznawszy ją, przyjąć i zachować ją. To Sobór Watykański II. Obowiązek ten wypływa z samej natury ludzi. Nie jest on sprzeczny ze szczerym szacunkiem dla różnych religii, które nierzadko odbijają promień owej prawdy, która oświeca wszystkich ludzi, ani z wymaganiem miłości przynaglającej chrześcijan, aby wobec ludzi, którzy żyją w błędzie lub w nieznajomości wiary, postępowali z miłością, roztropnością i cierpliwością. Obowiązek oddawania Bogu prawdziwej czci odnosi się do człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Jest to tradycyjna nauka katolicka o moralnym obowiązku ludzi i społeczności wobec prawdziwej religii i jedynego Kościoła Chrystusowego. Sobór Watykański II. Znów. Prowadząc nieustannie dzieło ewangelizacji, Kościół pracuje nad tym, by ludzie starali się o kształtowanie w duchu chrześcijańskim sposobu myślenia, obyczajów, praw i struktur wspólnoty, w której się żyje. Obowiązkiem społecznym chrześcijan jest szanowanie i pobudzanie w każdym człowieku umiłowania prawdy i dobra. Wymaga on od nich, by przyczyniali się do rozpowszechniania jedynej prawdziwej religii, która istnieje w Kościele katolickim i apostolskim. Chrześcijanie są powołani, by być światłością świata. W ten sposób Kościół ukazuje królowanie Chrystusa nad całym stworzeniem, a szczególnie nad społecznościami ludzkimi. To tekst papieża Leona XIII i Piusa XI. W sprawach religijnych nikt nie powinien być zmuszany do działania wbrew samemu swemu sumieniu, ani nie powinien doznawać przeszkody, gdy działa według swego sumienia. Prywatnie czy publicznie, sam albo stowarzyszony z innymi w niezależnych granicach. Prawo to opiera się na samej naturze osoby ludzkiej, której godność pozwala jej dobrowolnie przylgnąć do prawdy Bożej, przekraczającej porządek doczesny. Dlatego też prawo to trwa nadal także w tych, którzy nie wypełniają obowiązku poszukiwania prawdy i przylgnięcia do niej. Sobór Watykański II. Jeżeli z uwagi na szczególną sytuację narodów jednej wspólnocie religijnej udziela się specjalnego obywatelskiego uznania w prawnym porządku państwa, to zachodzi konieczność jednoczesnego przyznania wszystkim obywatelom i wspólnotom religijnym prawa do wolności w sprawach religijnych i przestrzegania go. Prawo do wolności religijnej nie oznacza moralnej zgody na przylgnięcie do błędu, ani rzekomego prawa do błędu, lecz naturalne prawo osoby ludzkiej do wolności cywilnej, to znaczy w słusznym zakresie do wolności od przymusu zewnętrznego w sprawach religijnych ze strony władzy politycznej. To prawo naturalne powinno być w taki sposób uznane w porządku prawnym społeczeństwa, by stało się prawem cywilnym. Prawo do wolności religijnej nie może być w sobie ani nieograniczone, ani ograniczone tylko przez porządek publiczny, pojmowany w sposób pozytywistyczny lub naturalistyczny. Przynależny mu słuszny zakres powinna dla każdej sytuacji społecznej określać roztropność polityczna zgodnie z wymaganiami dobra wspólnego, a władza cywilna powinna go zatwierdzać według norm prawnych, zgodnie z obiektywnym porządkiem moralnym. To tyle tekstu samego katechizmu. Były to punkty od 2095 do 2109. Dość obszerny dziś ten temat katechizmu, cały czas trwający w pierwszym przykazaniu, nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Treść tego tekstu, jemu samemu służyć będziesz, ale szczególnie to światło rzucone na kwestię modlitwy jest dla nas niesamowicie ważne, gdyż trwanie w wierze, nadziei i miłości, szukanie i poszukiwanie Boga skłania nas i kieruje nas właśnie do modlitwy. Do modlitwy, która wyrażać się będzie w różny sposób. Pierwszym i podstawowym, fundamentalnym sposobem modlitwy albo sposobem relacji z Bogiem, który podaje nam Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2096 i 2097, jest adoracja. Adoracja, która jest fundamentem. Fundamentem relacji do Boga jako do Stwórcy, Zbawiciela, Pana, Władcy, jako do tego, który jest nieskończoną, miłosierną miłością. Dlaczego adoracja? Adoracja, która jest modlitwą, sposobem modlitwy niezwykle ważnym i koniecznym, ale też niezwykle trudnym. Dlatego, że adoracja każe nam stanąć przed Bogiem, po pierwsze, jako Bogiem, pisanym wielką literą, przed Bogiem, który jest właśnie Stwórcą, Zbawicielem, Panem, Władcą, nieskończoną, miłosierną miłością. Wobec tej tajemnicy chrześcijanin, człowiek, stworzenie staje w milczeniu. Wobec tej tajemnicy upada na kolana, trwając przed tym, który go stworzył, który go zamyślił, w którego myśli on był od początku istnienia, przedwieczny Stwórca, miłujący Bóg. Kiedy uświadomimy sobie to, stając na modlitwie, to tak naprawdę słowa wyrzec nie możemy. Dlatego stajemy w postawie adoracji. Oddaję swój czas, swoją siłę, swoją myśl Bogu. Pragnę Go adorować, uznając Jego wielkość i swoją małość, swoją mizerię, swoją niemoc, swoją słabość, swoją grzeszność wobec wielkości i majestatu Boga. I najważniejsze jest to, żeby też mieć tego świadomość, uznanie właśnie tej małości, tej mizerności człowieka, uznanie tej grzeszności wobec Stwórcy i Boga. Kiedy stajemy przed Bogiem na modlitwie i na adoracji, kiedy stajemy właśnie w postawie adoracyjnej, to poczucie wielkości Boga i małości człowieka nie ma doprowadzić do jakiegoś takiego poczucia odrzucenia przez Boga, czy właśnie tej niegodności stawania przed Nim, ale ma w nas wzbudzać i rozpalać to niesamowite zachwycenie, ten zachwyt, że pomimo tej mojej małości, pomimo tej mojej mizerii, Bóg chce, żebym przy Nim stawał. Bóg chce, żebym przed Nim był. On objawia mi siebie w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, pozostaje przy mnie w swoim Słowie, ale przede wszystkim w Najświętszym Sakramencie, który najczęściej kojarzy nam się z adoracją, właśnie po to, żeby rozbudzać jeszcze bardziej tę miłość, tę bojaźń, która nie ma być poczuciem odrzucenia, ale ma być poczuciem jeszcze większego zaproszenia mnie do bliskości Boga. To jest sens adoracji. Z tego sensu wypływać też będzie właśnie modlitwa. Oczywiście modlitwie adoracji poświęcony jest cały rozdział, cały dział katechizmu Kościoła katolickiego. My go tutaj tylko chcemy dotknąć zaledwie. Ale właśnie ta modlitwa, która będzie takim bardzo wyraźnym i która będzie takim bardzo, możemy powiedzieć, namacalnym sposobem wyrażenia mojej wiary, mojej nadziei i miłości. Bo przecież w modlitwie nic innego się nie dokonuje, jak właśnie to wyznanie. Zanosząc moje modlitwy do Boga, ja przecież wyznaję wiarę w to, że On jest Stwórcą, to, że On jest Panem, to, że On jest Wszechmocnym, to, że On może dokonać wszystkiego. Wyznaję swoją nadzieję, że moja osoba, która jest przed Bogiem, nie pozostanie odrzucona, ale pozostanie wysłuchana, że Bóg, który jest miłością, przyjmie moje modlitwy, przyjmie moje ofiary, przyjmie moją osobę. To jest nadzieja, która mnie motywuje, nadzieja, która jest dla mnie, jakoby moglibyśmy powiedzieć, takim motorem napędowym do działania. I miłość staje przed Bogiem nie dlatego, że próbuje tylko i wyłącznie coś uhandlować z Nim. Ale staje przed Bogiem, bo Go kocham. Kocham i dlatego chcę przy Nim trwać. Dlatego właśnie na przykład chcę adorować. Tak jak dwoje kochających się ludzi. Nie musi ze sobą nie wiadomo ile rozmawiać. Często możemy obserwować zakochanych gdzieś, nie wiem, w parku, nad morzem, w górach, kiedy po prostu siedzą obok siebie w kawiarni, patrzą na siebie. Trzymają się za rękę. Nie mówią nic do siebie, ale po prostu na siebie patrzą. Kiedy siedzimy, stoimy przy łóżku osoby chorej, cierpiącej, którą kochamy, nie mówimy nic, trzymamy ją za rękę. To jest adoracja miłości. Ta sama, która dokonuje się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Kiedy spotykamy się z cierpieniem osoby bliskiej, osoby kochanej, kiedy właśnie ta miłość jest tak namacalna, to często nie mówimy nic. Adorujemy. Adorujemy. Składamy też ofiarę. Ofiarę, która jest wyrazem naszej wiary, nadziei i miłości. Prawdziwą, pełną ofiarę Bogu złożył Jezus Chrystus. To jest ta najpełniejsza ofiara, która dokonała się w historii. Jezus Chrystus, który złożył swoje życie na ofierze przebłagalnej za człowieka. Ale nasza ofiara składana Bogu jest również potrzebna nam. To poczucie tego, że ja pragnę ofiarować coś Bogu. Ta jałmużna składana ze swojego czasu. Jałmużna dobrze rozumiana. My często mówimy, że modlitwa nie może być jałmużną składaną Bogu. Śmiem twierdzić, że nie. Jałmużna, nasza modlitwa musi być jałmużną składaną Bogu, bo przecież w Ewangelii Jezus mówi, że jałmużną jest to, co rzeczywiście oddanie czegoś nas kosztuje. Kosztuje mnie ten wdowi grosz, tak? Ta wdowa została nazwana błogosławioną, tak? Jezus powiedział, że ona dała wszystko, co miała. Ostatnie dwa pieniążki. Niby niedużo, a jednak tak wiele. Dlatego właśnie moją ofiarą może być na przykład czas, który ja wydrę gdzieś. Kardynała Wyszyńskiego błogosławionego kiedyś pytano, jak on znajduje czas na modlitwę. On mówi, ja go nie znajduję, ja go kradnę. Spośród tych wszystkich obowiązków muszę kraść czas na to, żeby spotkać się z moim Panem. To jest jałmużna, prawdziwa jałmużna. Ja zabieram to, co mógłbym wykorzystać na oglądanie serialu, nie wiem, robienie czegoś przyjemnego dla siebie i oddaję to Bogu. To jest ofiara. Oczywiście też ofiara materialna, kiedy ja oddaję, odbieram coś sobie po to, żeby dać to Bogu. Piękna tradycja, która ostatnimi czasy gdzieś chyba trochę zaczyna ginąć, chociaż może odradza się na nowo. Mianowicie składanie ofiar Bogu w postaci takiej bardzo materialnej, bardzo konkretnej, jak na przykład wota wdzięczności. Kiedyś, wiadomo, ludzie wysoko postawieni składali Bogu wota. nie wiem, kielichy mszalne, monstrancje, ornaty, paramenta liturgiczne wszelkiego typu, które ofiarowali to, co najcenniejsze, to, co najpiękniejsze. My gdzieś tam mamy przed oczami te obrazy przepięknych, haftowanych szat liturgicznych, które były właśnie wotami, które były darami ofiarowanymi Bogu. To, co najcenniejsze, nie to, co najtańsze i najtandetniejsze, wykorzystywane do celebracji liturgicznej, ale to, co najpiękniejsze, najświętsze i najdroższe, wykorzystywane do oddawania chwały Bogu w jako ofiara składana na rzecz. Jako wieczna pamiątka, dowód wdzięczności, że Bóg uratował moje życie, zdrowie. Dziś też możemy to wykonywać w sposób nieco inny, przyczyniać się do budowy, do rozbudowy jakichś konkretnych dzieł, pomoc charytatywną też w taki sposób ofiarowujemy. Ale też nie zapomnijmy o tych właśnie darach, wotach wdzięczności Bogu w taki sposób. Przyrzeczenia i śluby to kolejny punkt. Składamy Bogu przyrzeczenia różnego rodzaju, tak jak tutaj Katechizm Kościoła Katolickiego mówi w punkcie 2101. Podczas chrztu, podczas bierzmowania, podczas zawierania sakramentu małżeństwa czy święceń kapłańskich składamy Bogu przyrzeczenia różnego rodzaju. Chcemy je zachować nie dlatego, że no właśnie mam jakiś dziwny powód, tylko z miłości do Pana Boga. Panie Boże, ja przystępuję do sakramentu bierzmowania, przystępuję do sakramentu na przykład podczas pierwszej komunii, składano to przyrzeczenie na przykład niespożywania alkoholu do 18 roku życia, ale podczas sakramentu bierzmowania ja składam przyrzeczenia, że będę wiernie wypełniał tą posługę tego posłanego świadka Chrystusa w sakramencie małżeństwa, miłość, wierność, uczciwość małżeńską. W sakramencie kapłaństwa chociażby wierność biskupowi, wierność modlitwie brewiarzowej, modlitwie liturgią godzin. Za lud mi powierzony, ja składam przysięgę, że będę się za ten lud w ten sposób modlić. Dziś ta wartość słowa, wartość przyrzeczenia tak często jest szargana. Słowo nie ma takiej mocy, jak miało kiedyś. Przyrzeczenie wypowiedziane było wiążące tak niesamowicie, że człowiek robił wszystko nie dlatego, że coś mu groziło, ale dlatego, że wypowiedział słowo, a zerwanie tego słowa groziło utratą honoru. Cóż to jest dziś honor? Cóż to jest dziś dopełnienie ślubów? Mówiłeś przed Bogiem jedno, no tak, ale miłość się skończyła, coś tam się rozstało. Nie dogadujemy się, jest trudność. Nawet nie staramy się ratować, nie staramy się walczyć, bo słowo dane Bogu, przyrzeczenie, przyrzeczenia, śluby, chociażby śluby zakonne, jak dziś łatwo wielu zwalnia się z tych ślubów, przyrzeczeń kapłańskich, jakoby zmieniali pracę. Zmieniali przynależność branżową. Dzisiaj jestem zakonnikiem, jutro będę, nie wiem, kierowcą autobusu. Albo informatykiem, nie wiem, kasjerem, kimkolwiek innym. Zmieniłem zawód. A gdzie przyrzeczenia składane Bogu? Gdzie te śluby, gdzie to słowo? To jest oczywiście niesamowicie trudne i niesamowicie ważne, bo sam jako zakonnik muszę się bić w piersi, że wielokrotnie gdzieś tam niewierność tym ślubom się pojawia. Jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale chcę wzrastać. Śluby nie są dla świętych, śluby nie są dla idealnych, ale są po to, żebym właśnie ja, grzesznik, mógł dorastać do tego ideału świętości, który daje mi Bóg. Tego ideału rad ewangelicznych, który będzie się wyrażał zarówno w miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej, jak i w ślubie czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, nie wiem, stałości, ślubie pomocy chorym, tak jak to mają na przykład kamilianie, czy jakimkolwiek innym, ale w tej właśnie radzie ewangelicznej. Ostatni punkt społeczny obowiązek religijny i prawo do wolności religijnej. Tutaj gdzieś naturalnie rozumiemy to. Właśnie jesteśmy w tej możliwości. To jest święte prawo człowieka do wyznawania swojej wiary, do wyznawania swoich przekonań religijnych, ale też nasz święty obowiązek jako chrześcijan, jako tych, którzy mają pełnię objawienia, święty obowiązek głoszenia tej wiary, dawania świadectwa, żeby ludzie, wszyscy ci, którzy gdzieś może są w błędnej nauce, wszyscy ci, którzy może gdzieś szukają po omacku tej prawdy, mogli spotkać się z Jezusem Chrystusem. Mogli doświadczyć tej prawdy.